Dowiemy się dzisiaj o pierwszym zwycięstwie Izraelitów, zwycięstwie, które sprawi, że ich bezładne krążenie po pustyni przekształci się w zorganizowany marsz ku ziemi obiecanej. Czytamy o tym w 21 rozdziale Księgi Liczb, czyli 4 Księgi Mojżeszowej. Bóg wprowadzi po kilkudziesięciu latach pielgrzymki swój lud do Kanaanu. Niestety jeszcze raz dojdzie do buntu Izraelitów przeciwko Bogu i Mojżeszowi. Przeczytajmy pierwsze wiersze 21 rozdziału Księgi Liczb. Król Aradu, Kananejczyk, mieszkający w Negebie, dowiedział się, że Izraelici nadciągają drogą do Atarim. Napadł na Izraela i wziął trochę ludzi do niewoli. Wtedy Izraelici złożyli następujący ślub Panu, mówiąc: jeśli dasz ten lud w nasze ręce, klątwą obłożymy ich miasta. I wysłuchał Pan głosu Izraela i wydał w ich ręce Kananejczyków. Izraelici obłożyli klątwą ich oraz ich miasta. Stąd miejscowość ta otrzymała nazwę Horma. Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi utracili jednak cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten mizerny pokarm. Izraelici po raz pierwszy po latach tułaczki stoczyli zwycięską bitwę. To zwycięstwo darował im Bóg, gdy zwrócili się do Niego z prośbą o pomoc. Ale muszą iść dalej uciążliwą, okrężną drogą od góry Hor w kierunku Morza Czerwonego. Bo jak pamiętamy, król Edomu nie pozwolił im przejść przez swoją ziemię. Zaczynają się niecierpliwić i narzekać. I znowu mówią Mojżeszowi, że lepiej by było, gdyby pozostali w Egipcie. Są już tak blisko celu, ale brakuje im wytrwałości. Jak często my jesteśmy podobni do tych ludzi. Izraelici narzekają na mannę. Nie była ona mizernym pokarmem, jak mówią. Już wspominaliśmy o tym, że manna była pożywieniem wspaniałym. W pełni zaspokajała ich potrzeby bytowe. Sam fakt, że przez tyle lat przebywania na pustyni manna dawała siły i zdrowie kilku milionom ludzi, świadczy o wartości tego cudownego pokarmu. Gdy będziemy czytać następną, 5 Księgę Mojżeszową, dowiemy się, że Bóg powiedział potem Izraelitom: czyż wasze nogi osłabły, gdy szliście przez pustynię? Współczesny lekarz pracujący na misji w warunkach pustynnych pisał w swoich raportach, że aby iść przez pustynię i zachować siły i zdrowie, trzeba jeść bardzo wartościowy i bardzo obfity pokarm. W przeciwnym wypadku bardzo szybko nawet najsilniejszy mężczyzna zaczyna słaniać się na nogach. Manna była doskonałym pokarmem. Izraelici jednak narzekają. Czy my bardzo różnimy się od tamtych ludzi? Raczej nie. Też lubimy ponarzekać. Właściwie ciągle narzekamy. O byle głupstwo. Pewien kaznodzieja opowiadał, że ludzie w jego kościele narzekali na twarde ławki, na których niewygodnie się siedzi. Ale ci sami ludzie dzień wcześniej, w sobotnie popołudnie, siedzieli na stadionie, na twardych ławkach, bez oparcia, przez prawie 2 godziny, oglądając mecz i byli bardzo zadowoleni, bo ich drużyna wygrała. Jeśli coś jest bliskie naszemu sercu, to nie zważamy na niewygody i trudności. Czy nas to nie zastanawia? Chyba za często narzekamy na rzeczy związane z naszym kościołem, z naszym kaznodzieją, a przede wszystkim z Bogiem. Bóg chce nas karmić wspaniałym, duchowym pokarmem. Czy my nie za bardzo wybrzydzamy? Jak często dziękujemy Mu za wszelkie dobro, które od Niego otrzymujemy każdego dnia? Bóg rozgniewał się na Izraelitów za to, że kolejny raz szemrzą przeciwko Niemu i ukarał ich surowo. W 6 i 7 wierszu 21 rozdziału Księgi Liczb, czyli 4 Księgi Mojżeszowej, czytamy: zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Izraelici wołają teraz: zgrzeszyliśmy, późno, ale lepiej późno niż wcale. Bóg jest miłosierny i uratuje ich przed śmiercią. jak często my brniemy przez życie bez zastanowienia, bez głębszej refleksji. Czasem bardzo późno zdajemy sobie sprawę, że żyjemy samolubnie, egoistycznie, że żyjemy niezgodnie z Bożą wolą. Nigdy nie jest jednak za późno, żebyśmy powiedzieli Bogu: zgrzeszyłem. Bóg oczekuje na taką naszą autodiagnozę, na to, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że jesteśmy grzesznikami. Tylko z taką świadomością możemy przyjść do Boga, prosząc Go o ratunek. Chrystus mówił, że przychodzi, by zbawić, ratować grzeszników. Chrystus zmarł za grzeszników. Bóg oczekuje na naszą skruchę. Nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na Jego łaskę dobrymi uczynkami. Izraelici wyznali Bogu: zgrzeszyliśmy. Nie mówili: Boże, odtąd się poprawimy. Spróbujemy zasłużyć sobie na Twój ratunek. Nie mieli odwagi tak mówić. Już tyle razy Boga zawiedli. Po prostu wyznali Panu swoją grzeszność i wołali: ratuj nas. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Ocalenie zależało od zaufania Bogu. Każdy, kto uwierzył w Jego słowa i spojrzał na miedzianego węża, był uratowany. Jak ważna to i cudowna lekcja dla nas. Spojrzenie wiary, decyzja wiary przynosi zbawienie. Zapewne byli wśród Izraelitów ludzie, którzy powiedzieli: co za nonsens, co za głupstwo, spojrzenie na węża z miedzi ma nam pomóc. Ci, którzy nie uwierzyli słowom Boga, zginęli. Nie musimy odgadywać znaczenia tej starotestamentowej lekcji. Pan Jezus, rozmawiając z Nikodemem, powiedział: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus Chrystus został wywyższony na krzyżu Golgoty. Pamiętamy, że w tym dniu miał być ukrzyżowany Barabasz. Był on mordercą i zbójcą. Uwięziony przez Rzymian, miał zginąć na krzyżu, ale został ułaskawiony. Wypuszczono go na wolność. Jego miejsce na krzyżu zajął Jezus. Jezus nie zginął jednak na krzyżu tylko z powodu przestępstw Barabasza. Zginął tam z powodu grzechów wszystkich ludzi. Barabasz zasłużył na karę śmierci. Jezus był niewinny. My wszyscy zasługujemy na śmierć. Każdy z naszych grzechów powinien być ukarany śmiercią. Każdy grzech powoduje oddzielenie od świętego Boga. Jezus, niewinny, święty Boży Syn, umarł, biorąc cały Twój i mój grzech na siebie. Zmarł na krzyżu zamiast mnie i Ciebie. Dlaczego to zrobił? Z miłości do nas. Dlaczego Bóg Ojciec to zaplanował? Z miłości do nas. Miłość Boga jest tak ogromna. Ale posłuchaj uważnie, drogi przyjacielu. Miłość Boga nie zbawia Cię automatycznie. Jezus nie mówił, że Bóg tak umiłował świat, że go zbawił. Nie. Czytaliśmy, że Bóg tak umiłował świat, że posłał swego Syna na świat. I teraz to, czego Bóg oczekuje, to żebyśmy przyjęli Jezusa, żebyśmy uwierzyli w Niego, żebyśmy z wiarą spojrzeli na Niego, a będziemy żyli. Spójrzmy na Jezusa. Spójrzmy na Tego, który zajął na krzyżu nasze miejsce. To jest jedyny dla nas ratunek. Nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Jezusie. On jest jedynym Synem Boga. Tylko On mógł wziąć na siebie nasz grzech, bo sam był bez grzechu. Tylko Jego śmierć mogła stać się zadośćuczynieniem, zapłatą za moje i Twoje grzechy. Czytaliśmy, że Mojżesz umocował na wysokim palu węża z miedzi i że każdy, kto spojrzał na niego, był uratowany. A każdy, kto na niego nie spojrzał, umierał. Był to prosty test wiary. Kto zaufał Bogu, przeżył. Dzisiaj Bóg równie prosto i jasno apeluje do nas. I albo spojrzymy na Jezusa z wiarą, dostrzegając w Nim swego Zbawiciela, albo tego nie uczynimy i nie przyjmiemy Bożego ratunku. By być zbawieni, musimy spojrzeć na Jezusa. to wydaje się tak proste i w jakimś sensie to jest proste, a jednocześnie jest to tak trudne, tak, bo wymaga przyznania się, że jest się grzesznikiem, że jest się grzesznym i bezsilnym. Łatwiej jest polegać na własnych wysiłkach. Łatwiej liczyć na to, że jakoś dobrymi uczynkami, wypełnianiem odpowiednich obrzędów zasłużymy sobie na zbawienie, na Bożą łaskę. W jaki sposób ludzie rozumują, ilustruje to, co stało się potem z miedzianym wężem. Stał się on przedmiotem zabobonnego kultu. Dopiero król Ezechiasz, jak czytamy w drugiej księdze królewskiej, potłukł miedzianego węża, którego sporządził Mojżesz, ponieważ Izraelici składali mu ofiary kadzielne, nazywając go Nehusztan. Izraelici przywiązali się do miedzianego węża i zaczęli mu oddawać cześć. Stał się dla nich bożkiem. Ustanowili obrzęd, który był zupełnym nieporozumieniem, a właściwie bluźnierstwem przeciwko Bogu. Izraelici nie zrozumieli, że sam wąż był tylko symbolicznym przedmiotem, a Bogu chodziło o ich wiarę, o zaufanie Jemu. Tak, łatwiej jest wypełniać różnego rodzaju obrzędy, niż zaufać Bogu. Łatwiej wypełniać określone powinności, niż poznawać Bożą wolę i żyć zgodnie z nią, w zaufaniu i w posłuszeństwie żywemu Panu. A Bożą wolą jest, byśmy przyjęli Jego ratunek, dany nam w Jezusie Chrystusie. Izraelici wyruszają dalej. Ci, którzy uwierzyli Bogu i zaufali Jego słowom, przeżyli. I teraz wyruszają w kierunku ziemi obiecanej. W 13 wierszu 21 rozdziału Księgi Liczb czytamy: I znów poszli dalej i rozłożyli się obozem po drugiej stronie rzeki Arnon, która płynie przez pustynię, biorąc początek w kraju Amorytów. Arnon bowiem stanowi granicę między Moabitami i Amorytami. Stamtąd udali się do Beer. Jest to studnia, o której powiedział Pan do Mojżesza: zgromadź lud, a ja dam mu wodę. Lud izraelski dociera do miejsca, w którym Bóg napoił ich wodą ze studni i dzieje się coś niezwykłego. Izraelici po raz pierwszy od długiego czasu zaczynają śpiewać pieśń dziękczynienia i pieśń uwielbienia dla Pana. Jest to coś zupełnie nowego. Do tej pory słyszeliśmy przez wiele lat ich ponure mruczando, narzekanie, szemranie. Teraz słyszymy pieśń radości. Śpiewali wtedy Izraelici pieśń następującą: tryskaj, źródło, opiewajcie je, studnia, którą kopali książęta i naczelnicy ludu, drążyli berłem i swymi laskami. Lud okazał Bogu wdzięczność za obfitość wody, za źródło, które wytrysnęło dla nich. Lud był też rozradowany, dlatego że przy drążeniu studni pracowali wszyscy, również książęta i naczelnicy rodów. Izraelici doświadczyli błogosławieństwa jedności i Bożej obecności. Rozpoczął się zwycięski marsz Izraela. Następnie wysłali Izraelici posłów do Sihona, króla Amorytów, którzy mieli mu oznajmić: chcemy przejść przez twoją ziemię. Nie wyjdziemy na pola ani do winnic i nie będziemy pili wody ze studzień. Chcemy tylko skorzystać z drogi królewskiej, póki nie przekroczymy twych granic. Sihon jednak nie dał Izraelitom przejścia przez swoją ziemię. Sihon zgromadził całe swoje wojsko i skierował się ku pustyni, żeby zastąpić drogę Izraelitom. Przybył do Jachsa i uderzył na Izraela. Izraelici jednak pobili go ostrzem miecza i zdobyli jego kraj. Izraelici zajęli rozległą ziemię, znajdującą się pod panowaniem króla Sihona. Znajdowały się tam liczne miasta. Czytamy: Izraelici wzięli wszystkie miasta, następnie osadzili się Izraelici mocno we wszystkich miastach Amorytów, w Heszbonie i we wszystkich przynależnych doń miejscowościach. Heszbon był stolicą Sihona, króla Amorytów, który prowadził wojnę z poprzednim królem Moabu i zabrał mu cały kraj, aż po Arnon. Bóg podarował Izraelitom wielkie zwycięstwo. Izraelici kontynuują swój marsz, bo ufają w Bożą moc i Bóg im błogosławi. W końcowych wierszach 21 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej czytamy: następnie zawrócili i poszli w kierunku Baszanu. Król Baszanu, Og, wyruszył przeciw nim razem z całym swoim wojskiem, chcąc stoczyć z nimi bitwę pod Edrej. Lecz Pan rzekł do Mojżesza: nie bój się go, Dam go bowiem w Twoje ręce razem z całym wojskiem i krajem. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sihonem, królem Amorytów, który mieszkał w Heszbonie. Pobili go oraz jego synów i cały lud, tak że nikt nie ocalał, i wzięli jego ziemię w posiadanie. Izraelici maszerują teraz zwycięsko w kierunku Kanaanu, śpiewają Bogu pieśni chwały, a Pan daje im zwycięstwo za zwycięstwem. Bóg pomoże im też w walce z królem Moabu. Dotrą aż do Jordanu i staną naprzeciw Jerycha. Tam będą się przygotowywać do wkroczenia do ziemi obiecanej. Dzieci Izraela docierają do granicy ziemi obiecanej. Jest to już nowe pokolenie Izraela. Są to dzieci tych, którzy byli tutaj przed kilkudziesięciu laty. Po 40 latach tułaczki nowy Izrael maszeruje w kierunku ziemi obiecanej. Bóg daje swemu ludowi nową szansę. Ostatnie wydarzenia wskazują, że Izrael tę szansę wykorzysta. Izraelici wiele nauczyli się przez te lata trudów, doświadczeń i porażek. Teraz zaczęli odnosić zwycięstwa. Przekonali się, jak wielkimi są grzesznikami. Przekonali się, że bez Pana są zgubieni. Poprosili Go o ratunek, o przebaczenie, o oczyszczenie. Zaufali Mu i zaczęli śpiewać pieśń dziękczynienia i uwielbienia. Nie ma wspanialszego przeżycia dla grzesznika niż doświadczanie przebaczenia, łaski i miłości Boga.